Poranna rozmowa w Radiu Gorzów. Bogdan Sadowski, dzień dobry. I nasz gość Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
Tankował pan wczoraj lub dzisiaj samochód? Jest taniej w związku z obniżką VAT-u z 23 do 8%?
No wyraźnie, wyraźnie taniej. Tutaj różnica prawie złotówki na litrze paliwa jest dostrzegalna tak dla mnie, jak i dla wszystkich gorzowian.
No, pytanie, czy handlowcy też zareagują, obniżając ceny? Wszyscy handlowcy, bo według analityków no, teraz cena benzyny powinna kształtować się na poziomie od 5,20 do 5,40 za litr. A pytam, bo po grudniowej obniżce, która istotnie spowodowała początkowo spadek ceny benzyny o 20 groszy, operatorzy rynku detalicznego podnieśli jednak ceny, ratując w ten sposób swoje marże, które utrzymywały się na niskim poziomie.
No, temat jest też złożony z uwagi na to, że cena ropy za baryłkę na rynkach światowych niestety wzrasta i tutaj działania rządu, które są bardzo skuteczne, niestety też spotykają się z barierą, która wynika z tego, że cena na rynkach światowych jest czymś niezależnym od działań polskiego rządu.
Obniżka cen paliwa wpisuje się w tarczę, w ustawę o tarczy inflacyjnej 2.0. Według założeń w portfelach Polaków ma pozostać blisko 12 miliardów złotych, co ma się przełożyć na kwotę miesięczną od 100 do 300 nawet złotych. To jest tylko czy aż 300 złotych maksymalnie?
Nie, no to są bardzo wyraźne działania polskiego rządu. Mieliśmy do czynienia z tarczą inflacyjną 1.0 wprowadzoną w grudniu i wtedy premier zapowiedział, że cena paliwa spadnie poniżej 6 zł i zobaczyliśmy to wszyscy na własne oczy. Przed świętami zatankowaliśmy poniżej 6 zł. Teraz jest tarcza antyinflacyjna 2.0. Tankujemy grubo poniżej 6 zł i to są wymierne działania polskiego rządu zmierzające do zneutralizowania tego, co się dzieje na arenie międzynarodowej, szczególnie na arenie rynków międzynarodowych, w tym rynków surowców. Są to skuteczne działania i powiedziałbym, że to jest aż 300 zł w portfelach Polaków.
No, nie wiem jak pana, ale w moim odczuciu wydaje się, że dyskusja o drożyźnie sprowadzana jest właśnie do naszego krajowego podwórka, a mniej mówi się o przyczynach, o tym, co spowodowało efekt wysokich cen, co spowodowało, że są wysokie rachunki za gaz, za prąd i tak dalej, i tak dalej.
No, koszula bliższa ciało, ale nie możemy tego sprowadzać tylko do tego, co się dzieje na naszym krajowym podwórku, bo tutaj wszystkie te negatywne czynniki wpływające na wzrost cen, zwłaszcza surowców, zwłaszcza gazu ziemnego, mają swoje korzenie na arenie międzynarodowej. Szczególnie tutaj, to wielokrotnie podkreślał premier Mateusz Morawiecki, jest gra ceną gazu ziemnego ze strony Rosji, która dąży do konfliktu, no, nazwijmy to po imieniu, konfliktu zbrojnego z Ukrainą, ale także do uruchomienia gazociągu Nord Stream 2 i to wszystko przekłada się na te wyższe ceny, na ceny także innych surowców, innych produktów i tutaj działania polskiego rządu są skuteczne na arenie międzynarodowej, ale no też musimy mieć w pamięci, że jednak to, co się dzieje na rynkach globalnych, oddziałuje negatywnie na ceny na naszym rynku krajowym.
A według posłów opozycji, szczególnie Platformy Obywatelskiej, działania rządu są nieudolne. Pan pamięta to posiedzenie sejmowe, bodajże w styczniu miało miejsce, kiedy posłowie tego ugrupowania podnieśli do góry tabliczki z napisami PiS równa się drożyzna i zaczęli też skandować takie hasło.
Tak, ale też pamiętamy świetnie kryzys z 2008 roku, 2009 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z międzynarodowym kryzysem finansowym, z upadkami banków, bank Goldman Sachs, kiedy bankrutował i mieliśmy do czynienia z galopującą inflacją, z galopującymi stopami oprocentowania kredytów, pułapką, w którą wpadło wielu Polaków. Wtedy rząd Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego nie robił nic. Zwalał winę na to, że to jest wina banków, globalnych sieci, bliżej niedookreślonych. Natomiast teraz mamy do czynienia z realnym działaniem polskiego rządu, z realnym działaniem premiera Mateusza Morawieckiego, wprowadzeniem tarczy inflacyjnej 1.0, 2.0 i neutralizowaniem skutków, tych negatywnych skutków płynących do nas poza granic naszego kraju.
No, kończąc temat, to są też głosy, że to nie rząd powinien, a niewidzialna ręka rynku ustalać ceny, bo w gospodarkach rynkowych właśnie to nie rządy kształtują ceny, a rynek. Ale zamknijmy ten temat, bo to jest temat rzeka. Od tego miesiąca wchodzi w życie nowela ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Ustawa likwiduje możliwość omijania zakazu handlu w niedzielę i święta. Myśli pan, że ta zmiana zamyka definitywnie temat sklepów, w których prowadzone były usługi pocztowe, czyli te najczęściej usytuowane były w okolicach tych sklepów? To były po prostu paczkomaty.
No, zobaczymy, jakie będą efekty. Myślę, że Polacy przyzwyczaili się do tego, że niedziela jest dniem wolnym od pracy, dniem wolnym od handlu. I pracownicy, którzy są zatrudnieni w tych sklepach, też zasługują na chociaż jeden dzień wolnego w trakcie tygodnia. I tutaj nie ma oporu społecznego. Uszczelnienie jest dobre. Mam nadzieję, że będzie skuteczne i zadziała. I więcej sieci handlowe nie będą szukały takich wytrychów jak usługi pocztowe, które tak naprawdę były fikcją.
Sklepy znalazły sposób na obejście pierwotnego zakazu, czyli ustawy. Rząd znalazł sposób na obejście. No tylko patrzeć, jak sklepy znajdą sposób na obejście. Niektórzy już żartują, że teraz handlowcy wykorzystają furtkę w postaci cukierni, chociażby cukierni, kwiaciarni, aptek i tu jeszcze długa lista możliwości.
No tak, ale pamiętajmy o pierwotnej idei tego zakazu, a chodziło o to, żeby pracownicy zatrudnieni w handlu mieli dzień wolny od pracy. Dzień, który poświęcą dla swoich rodzin, dla swoich najbliższych i będą mogli najzwyczajniej w świecie odpocząć. To wielokrotnie podkreślała Solidarność.
Kto mija się z prawdą w sprawach gorzowskiej kardiochirurgii w gorzowskiej lecznicy? Ja tylko przypomnę państwu, że zarząd województwa uznał, że powstania takiego oddziału nie chce w Gorzowie wojewoda i minister zdrowia, wojewoda na konferencji odpowiedział, że to nieprawda i kłamstwo.
Nie, no oczywiście tutaj jest wierutną bzdurą jest to, że wojewoda nie chce kardiochirurgii w Gorzowie, ponieważ zarząd szpitala w Gorzowie złożył wniosek o wpisanie oddziału kardiochirurgii 20 grudnia, już 21 grudnia został on wpisany do rejestru wojewody jako oddział, który może świadczyć te usługi i wszystko to, z czym mieliśmy do czynienia tak na konferencji pani marszałek, jak i później podczas tego, co się stało podczas Rady Miasta Gorzowa i tego manifestu politycznego przełożonego na stanowisko Rady Miasta, to są to działania polityczne, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Kardiochirurgia, dostęp do kardiochirurgii w województwie lubuskim jest zapewniony dla wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego. Mamy kardiochirurgię w Nowej Soli, która wykorzystuje 65% swoich możliwości. I tutaj nie widzimy powodów i przyczyn takiego działania. Zabrakło tutaj dialogu. Zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym takiej tezy postawionej przez panią marszałek, przez pana prezesa szpitala. Wojewoda absolutnie nie jest przeciwny, jest wręcz przeciwnie. Wojewoda jest zwolennikiem pełnego dostępu mieszkańców do usług tak medycznych, zarówno kardiochirurgii, jak i onkologii, jak i szeregu innych rzeczy, no ale też musimy wziąć pod uwagę to, że no kardiochirurgia nie może funkcjonować co 50 kilometrów w naszym województwie, a celem wojewody jest to, żeby ona była na jak najwyższym poziomie.
No ale zdaje się, że to krajowy konsultant wydał opinię, że kardiochirurgia w Gorzowie nie jest potrzebna i z jednej strony słyszymy, że nie ma potrzeby otwierania, właśnie przed chwilą pan uzasadnił takiego oddziału w Gorzowie, ale są też argumenty szpitala, już ponad 6200 podpisów poparcia pod petycją w tej sprawie. Radni miasta Gorzowa także przyjęli stanowisko w tej sprawie, popierając utworzenie w Gorzowie kardiochirurgii i radni przyjęli to stanowisko jednogłośnie.
No oczywiście, no tutaj dostęp do kardiochirurgii w Gorzowie z punktu widzenia radnych miejskich i posiadania czegoś, jakiejś usługi tutaj na miejscu jest w ich ocenie jak najbardziej zasadny. Natomiast no liczby mówią same za siebie, tak? Mamy możliwość leczenia ponad 1000 pacjentów kardiochirurgicznych w województwie lubuskim. Wykorzystanie jest na poziomie 65%. Migracja pacjentów poza województwo to jest dosłownie 58 osób plus do tego 15 dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki. No tutaj NFZ nie widzi zasadności poszerzania tego, aczkolwiek jesteśmy jako Urząd Wojewódzki otwarci na dalsze rozmowy, na dalszą współpracę. Natomiast sposób, w jaki zrobił to prezes szpitala w Gorzowie, a w jaki zrobiła to pani marszałek, no troszeczkę wykracza poza ramy dyplomacji, poza ramy zdrowego rozsądku, bo to takich rzeczy nie komunikuje się na konferencjach prasowych, tylko w formie dialogu, a tego dialogu najzwyczajniej w świecie zabrakło.
Przekornie zapytam, czy według pana ustawa covidowa zostanie przyjęta ponad podziałami w Sejmie?
Myślę, że tak. Myślę, że walka z pandemią koronawirusa, kiedy tutaj 4 marca będziemy mieli już 2 lata, kiedy nasz kraj zmaga się z tym problemem, w końcu stanie się problemem ponadpartyjnym i ta ustawa zostanie przyjęta i mam nadzieję, że przyjęta jednogłośnie ponad podziałami politycznymi.
Ale już słychać, już wczoraj było słychać zresztą, że ta ustawa to bubel i przedstawiciele opozycji planują przed Sejmem protesty i wystąpienia w tej sprawie.
Tak, to wielokrotnie w trakcie pandemii, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zapisy i jakiekolwiek prawodawstwo w ramach koronawirusa, w ramach zwalczania, przeciwdziałania choroby COVID-19 wywoływanej przez wirus koronawirusa, niezależnie od tego wariantu, czy to jest alfa, delta, czy teraz omikron, z którym się najbardziej powszechnie zmagamy, słyszymy to, że to jest bubel, że to jest nieadekwatne, że to jest nierzeczowe, nieadekwatne do sytuacji, natomiast nie jest proponowany nic w zamian. Tutaj rząd podejmuje szereg starań, szereg rozwiązań, w tym legislacyjnych, natomiast to się spotyka z krytyką na zasadzie nie, bo nie. I nie jest proponowane nic w zamian, dlatego...
No jest proponowane w zamian, żeby wprowadzić obowiązkowe szczepienia, na przykład, a żeby to nie pracodawcy ponosili odpowiedzialność.
Tylko to jest propozycja lewicy, natomiast tutaj propozycje Platformy Obywatelskiej są niejednoznaczne. Tutaj nie można tego tematu rozmiękczać, tak? Mamy problem z koronawirusem, problem, z którym, tak jak powiedziałem, borykamy się już blisko 2 lata. Wszyscy bardzo tęsknimy za powrotem do normalności, za powrotem do życia poza koronawirusem i działania rządu są tu adekwatne i do tej pory skuteczne. Skuteczne, chroniące tu mieszkańców i Polski, i województwa lubuskiego szereg działań, już nie mówiąc o finansach, które zostały przeznaczone na ten cel. A wszystko to, co proponuje opozycja, jest tylko przekazem publicystycznym, publicznym, nie znajdującym odzwierciedlenia w konkretnych dokumentach, w konkretnych działaniach. Także to nie powinniśmy tego brać aż tak mocno do siebie i tak mocno pod uwagę.
Ponoć najbliższy tydzień, najbliższe tygodnie przyniosą dalszy wzrost zachorowań. Możemy zbliżyć się nawet do liczby 100 tysięcy. Ale jest też światełko w tunelu, bo epidemiolodzy mówią, że to jest ostatni rok pandemii w Polsce i na świecie. I tego właśnie optymistycznego akcentu nam było potrzeba. Dziękuję pięknie, Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. To właśnie pan był porannym gościem w Radiu Gorzów. Dziękuję raz jeszcze.
Tak, dokładnie. Tego się trzymajmy, a do czasu, kiedy pandemia nas nie opuści, przestrzegajmy podstawowych zasad epidemiologicznych. Dystans, dezynfekcja, maseczki. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, do usłyszenia.